Zawiesiłam się. To się wytnie.
To się spokojnie wytnie.
Cześć, tu Maria Skrzypek, a ty słuchasz podcastu Maryś Rozmawia. Dzisiaj rozmawiam z Agą Piotrowską. Aga jest coachem i mentorką dla liderek w korporacjach. Pomaga kobietom wzmocnić pewność siebie i efektywność osobistą. Dzisiaj rozmawiamy o wypaleniu zawodowym w kontekście bycia liderką. Zarówno jak poradzić sobie, mając podwładnych, ale również jak pomóc swoim podwładnym nie wypalić się. Jak zwykle wszystkie nazwy i linki, o których wspominamy w tym odcinku, znajdziesz na blogu followyourbliss.pl. A jeśli odcinek Ci się spodobał, koniecznie zostaw recenzję na iTunes. Cześć Aga, witaj w moim podcaście.
Cześć, witaj, witam też wszystkich słuchaczy, słuchaczki.
To ja tak zacznę z grubej rury, bo kiedy napisałam do ciebie z wiedzą, że kilka miesięcy czy kilka lat temu już przeżyłaś wypalenie zawodowe. Mm-hmm. Natomiast to, czego się dowiedziałam, kiedy już do ciebie napisałam, to, że w zasadzie to też przeżyłaś kolejne jakoś dosłownie tygodnie temu, nie? Więc to taka bardzo świeża sprawa.
Tak, świeża, aczkolwiek to ostatnie, co mi się przydarzyło, było już takie bardziej świadome, powiedziałabym, i bardzo szybko ogarnęłam się i rozpoznałam, co się dzieje, i mogłam też szybko zareagować. Natomiast faktycznie te moje dwa poprzednie przypadki były zdecydowanie bardziej skomplikowane i dotknęły mnie mocniej. Mhm.
No to w takim razie może od razu powiesz, jakie różnice zauważyłaś teraz, a wtedy, kiedy to się wydarzyło wcześniej. No i jakie to były te objawy, które byłaś w stanie wyłapać wcześniej, na wcześniejszym etapie?
No wcześniej to moje drugie takie wypalenie zdarzyło mi się na początku tego roku i trochę się jeszcze przeciągnęło na wiosnę tego roku. I to wszystko było spowodowane taką moją sytuacją, w której jestem w tym momencie, to znaczy zawodową, to od strony zawodowej wszystko się wydarzyło, mianowicie ja obecnie jeszcze mogę powiedzieć, że pracuję na dwóch, a nawet trzech etatach, to znaczy z jednej strony pracuję w korporacji, jestem tak zwanym menedżerem do spraw personalnych, takie mam stanowisko dość odpowiedzialne, współpracuję bardzo blisko z menedżerami, z liderami i w korporacjach pracuję już od właściwie 20 lat, straszny kawał czasu. Natomiast z drugiej strony od 3 lat buduję swój własny biznes, swoją działalność. I to jest działalność coachingowa. Skupiam się na pomocy liderkom, menedżerkom, szczególnie kobietom właśnie, które pracują również w korporacjach tak jak ja, czyli to samo doświadczenie. I pracuję z nimi pod kątem budowania pewności siebie, ale to o tym może jeszcze później. Natomiast co się dzieje? Mianowicie moje budowanie własnego biznesu, to jak można się domyślić, przy pracy na pełnym etacie, to jest duże poświęcenie. I ja przyznam, że 3 lata temu pomyślałam o tym, że chcę przejść już na swoją działalność wyłącznie, ale muszę się do tego przygotować. Czyli to była moja świadoma decyzja, że zostając na pełnym etacie, podejmuję się również dodatkowych działań pod tytułem budowanie strony, budowanie społeczności, prowadzenie szkoleń, warsztatów, webinarów. Niedawno zaczęłam nagrywać też podcasty, pisanie bloga, cała masa różnych innych działań. Ci, którzy prowadzą swój biznes, zwłaszcza taki właśnie w tym może obszarze pomagania ludziom, wiedzą doskonale, jak to wygląda. Trzeba bardzo dużo energii w to włożyć i dużo czasu, zwłaszcza na początku. No i co się wydarzyło? Ja powiem tak, z taką niesamowitym entuzjazmem i energią rzuciłam się na te wszystkie działania I szczególnie to było takie u mnie widoczne właśnie jesienią zeszłego roku, mniej więcej we wrześniu, kiedy wpadłam na pomysł, że będę prowadzić webinary, prowadzić live'y na Facebooku, pisać regularnie posty, pisać regularnie artykuły. Prowadziłam też sesje coachingowe indywidualne, prowadziłam szkolenia biznesowe w korporacjach, jednocześnie pracując na pełnym etacie i do tego wszystkiego trzeba się przygotować. I ja się zorientowałam w pewnym momencie, mniej więcej na początku tego roku, że tak naprawdę te wszystkie moje działania, te biznesowe, nie przekładają się na wiele efektów, takich, które oczekiwałam. Byłam tak zmęczona fizycznie, przeciążona i jednocześnie rozczarowana i zniechęcona, że ja w pewnym momencie wpadłam po prostu w panikę. I to był taki pierwszy objaw, który u siebie zaobserwowałam, to było taki totalny wewnętrzny niepokój, takie roztrzęsienie, rozdrażnienie. To było takie rzucanie się właśnie na wszystkie działania jednocześnie z przeświadczeniem, że jestem w stanie wszystko ogarnąć, a jednocześnie na koniec dnia z takim, wiesz, jakby to powiedzieć, totalnym zmęczeniem fizycznym i psychicznym i też rozczarowaniem samą sobą. I w tych wszystkich, wiesz, działaniach, które się pojawiały, w tym takim rozdrażnieniu, irytacji, frustracji i w atakach paniki, które też zaczęły się pojawiać, zaczęłam się zastanawiać, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. I ja wtedy, rzecz, która mnie zaczęła ratować, to było to, że miałam zaplanowany 3-tygodniowy urlop. Pojechałam wtedy do Indii i taka totalna zmiana energii i otoczenia pomogła mi zacząć nad sobą pracować. Ja wtedy rzeczywiście miałam takiego rodzaju przełom w swoim życiu. Zaczęłam się uczyć odpoczywać. To było dla mnie totalnie nowe doświadczenie. Ja nie potrafiłam odpoczywać i cały czas mam z tym problem. I też kiedy pracuję z moimi liderkami, bardzo często to słyszę też, że mają problem z odpoczywaniem. W Indiach udało mi się po mniej więcej 1,5 tygodnia poczułam, jak moje ciało puszcza. I to był taki moment przełomowy, w którym zaczęłam się zastanawiać. Ja czułam wręcz momentami taki fizyczny ból. Ja czasami jak mamy ścierpniętą nogę czy rękę i to ścierpnięcie odchodzi nam, prawda, z tej kończyny i czujemy wręcz taki fizyczny ból. Ja też tak to czułam i czułam też całą masę emocji, które do mnie przychodziły, takich trudnych emocji, płaczu, irytacji, takiej 10-krotnie większej niż normalnie to odczuwałam i euforii z drugiej strony. I kiedy wróciłam, tak, to było niesamowite, to była taka sinusoida wręcz emocjonalna i kiedy wróciłam z Indii, wróciłam już w takim właśnie innym stanie energetycznym, z wieloma też przemyśleniami na temat sytuacji, w którą sama się wpędziłam. I zaczęłam wtedy nad sobą właśnie pracować, bo wtedy sobie uświadomiłam, że to po prostu było wypalenie. Ja wróciłam, rozejrzałam się tutaj po moim tym starym otoczeniu, po tych wszystkich działaniach, które do tej pory podejmowałam i podjęłam decyzję, to trzeba puścić. Trzeba uciąć te rzeczy, które mnie przytłaczają, które mi są niepotrzebne i potrzebuję nad sobą pracować. I wtedy zaczęłam wdrażać taki, jakby to powiedzieć, nie tyle plan naprawczy, ale taką faktycznie pracę nad sobą, żeby się wyciągnąć, bo to nie jest tak, że Indie mnie po prostu z tego wypalenia wyleczyły i wróciłam super w skowronkach. Nie do końca. Ja tutaj wchodząc znowu w tę energię moją lokalną, polską, zaczęłam odczuwać dalej pewne objawy, ale już byłam świadoma tego, co się dzieje, i postanowiłam, że będę nad tym pracować.
No brzmi to tak, że w zasadzie o ile może te Indie cię nie wyleczyły z tego wypalenia, to przynajmniej ci uświadomiły, że jesteś tak wypalona, nie? Bo rozumiem, że jadąc tam, że wybierając się na tą wyprawę zaplanowaną już wcześniej, ty nawet nie zdawałaś sobie sprawy, w jak ogromnym stresie żyłaś do tej pory i jak bardzo się wyniszczasz, nie?
Wiesz co, ja czułam stres, czułam przemęczenie, natomiast nie nazywałam tego wypaleniem. Wydawało mi się tylko, że mówiłam sobie, słuchaj, ty nie masz strategii działania, nie masz struktury, nie masz planu. Musisz sobie ułożyć plan. Pojadę do Indii, spokojnie się zastanowię, ułożę sobie plan i potem jak już wrócę, to będę wiedziała, co robić. Ale tu nie chodziło o plan, tu nie chodziło o strategię działania, tu chodziło po prostu o przeciążenie.
A powiedz mi w takim razie, bo mówiłaś mi, że to, co się teraz niedawno u ciebie działo, to już troszeczkę inaczej wyglądało, mm-hmm. choćby przez to, że wcześniej zaczęłaś zauważać objawy, nie? Że mm-hmm. no, nie musiałaś wyjechać do Indii, żeby zauważyć, tak. że się wypaliłaś. Jakie zauważyłaś różnice i jakie zauważyłaś objawy tym razem?
Pierwszy taki objaw, który mnie zaniepokoił i od razu dał mi do zrozumienia, że to jest to samo, to był atak paniki. Tak, to jest taki atak paniki, w której ja znowu zaczynam się rzucać na kilka zadań jednocześnie, ale nie w taki sposób, jak codziennie czasami robimy, taki tak zwany multitasking, że tutaj piszę maila, jednocześnie coś tam sobie podczytuję, jeszcze z kimś rozmawiam i tak dalej. Tylko to było taki faktycznie takie paniczne podejście do różnych rzeczy, typu zaczynam, to trwa 2 minuty, rzucam z takim przerażeniem, że jeszcze jest coś kolejnego, a potem kolejna i kolejna rzecz i w pewnym momencie ja czułam, jak dostaję wręcz palpitacji serca, czyli miałam takie naprawdę fizyczne objawy. Czułam się też niesamowicie taka pobudzona i zaobserwowałam też, że niesamowicie się zaczynałam irytować na ludzi, którzy się dookoła mnie pojawiali, do tego stopnia, że zaczynałam na nich krzyczeć. I kiedy sobie to uświadomiłam, to był rzeczywiście jeden...
Bo rozumiem, że normalnie nie krzyczysz na ludzi.
Nie, ja jestem bardzo spokojną, cierpliwą osobą z dużą dozą wyrozumiałości i takiej rzeczywiście no, troski, jeżeli chodzi o ludzi. No tym bardziej, że pracuję z ludźmi bardzo blisko i pomagam im. I to jest dla mnie absolutnie nienaturalne zachowanie. Więc w momencie, kiedy ja miałam ochotę po prostu wyrzucać ludzi za drzwi, chociaż przychodzili naprawdę z dobrymi intencjami i z nieproblemami, po prostu przychodzili na przykład sobie pogadać, to kiedy to zaobserwowałam, no to stwierdziłam też, oho, zaczyna się. Także szybko byłam w stanie to zidentyfikować, bo miałam kiedyś podobne objawy, więc teraz je szybko rozpoznałam.
Wyobrażam sobie, że tym razem też miałaś trochę lepsze wyobrażenie, co potrzebujesz zrobić albo jak sobie pomóc w tej sytuacji.
O tak, to prawda. Mhm. Zdecydowanie lepsze. Ja myślę sobie, że w przypadku wypalenia trzeba sobie samemu trochę opracować taką własną strategię działania. I myślę, że na każdego z nas działają inne rzeczy. No, przede wszystkim trzeba się zatrzymać. Kiedyś zastanawiałam się nad tym w ogóle, co jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle móc zacząć zajmować się swoim, czy też pracować nad własnym wypaleniem. I wydaje mi się, że to jest przede wszystkim kwestia przyznania się do tego, że to się dzieje. Ja pracując z liderami, z menedżerami, którzy mają bardzo często odpowiedzialne stanowiska i są rzeczywiście poddani presji różnego rodzaju celów, priorytetów, trudnych sytuacji z szefami, z zespołami, bardzo często oni dają całych siebie, ale z takim rzeczywiście brakiem refleksji, jaką cenę muszą za to zapłacić. Wydaje się bardzo często, to jest chyba taka trochę przypadłość też nasza polska, bardzo często menedżerom się wydaje, że jak ja nie oddam się w 150%, że jak nie będę długo siedział w pracy, że jeżeli nie dam z siebie absolutnie całej energii, to coś się zawali, coś się stanie złego. Ja muszę bardziej niż moi ludzie, bardziej niż wszyscy dookoła się starać i harować aż do utraty sił. Uważam, że to jest takie błędne podejście i czasami jest też tak, że wielu menedżerów, z którymi pracowałam, boi się puścić tego typu sposób myślenia, bo boją się, że w momencie, kiedy przestaną tak się zaharowywać i tyle energii i czasu poświęcać firmie, i to nie ma znaczenia, czy pracują u kogoś, czy we własnym biznesie, to przestaną być potrzebni. Coś się zawali. Tak nie jest. Pierwsza rzecz ważna w radzeniu sobie z wypaleniem to przyznanie się do tego, że ja mogę się zatrzymać, bo dzieje się coś nie tak. Dzieje się coś poważnego ze mną. I ja też przez taki etap właśnie przeszłam, że przyznałam, że robię, że to jest tak naprawdę moja własna, może nie wina, ale że ja jestem źródłem tego, co się ze mną dzieje. Nie świat dookoła. Ja sobie sama to robię.
To jest ciekawe w sumie to, co mówisz o tych liderach, czy menadżerach, czy menadżerkach. Naszła mnie taka refleksja, że może to też jest tak, że kiedy jesteś liderem, to też
niekoniecznie chcesz okazywać słabość, że niekoniecznie chcesz okazywać swoim podwładnym czy swoim współpracownikom, no właśnie słabość, to jest chyba najlepsze określenie, nie?
Tak.
Że sobie nie radzisz, że tak jakby to w pewien sposób świadczyło o naszym nieprofesjonalizmie, nie? Że mamy jakieś emocje, z którymi sobie po prostu nie radzimy.
Tak, to prawda. Bardzo często to jest powiązane z takim poczuciem wartości. Natomiast to, na ile sobie radzimy z zewnętrznymi sytuacjami, na ile dowozimy różnego rodzaju cele i zadania, to nie świadczy o naszej wartości. To, że ja będę siedzieć 14 godzin na dobę w pracy, 7 dni w tygodniu, to nie podniesie mojego znaczenia w oczach otoczenia. To naprawdę nie ma na to wpływu. Ja nie muszę niczego światu udowadniać. I faktycznie bardzo często dzieje się tak, że liderzy boją się utraty tego wizerunku takiego, który jest sprawczy i zawsze sobie daje radę. Trochę to inaczej wygląda u mężczyzn, zaobserwowałam trochę inaczej u kobiet. U mężczyzn to jest właśnie kwestia pokazania tej siły, prawda, która jest takim trochę determinantem męskości. U kobiet z kolei pojawia się problem związany w ogóle z taką pewnością siebie wewnętrzną i z poczuciem, że nie jestem wystarczająco dobra do na przykład roli, którą pełnię, często właśnie liderskiej czy menedżerskiej, i że muszę spełniać oczekiwania ludzi, bo muszę zasłużyć na ich sympatię, na ich akceptację. I dlatego kobiety też bardzo często dużo, dużo energii wkładają w to, żeby zadowolić ludzi dookoła. Często to też obserwuję u liderek, które zachowują się trochę jak takie mamuśki dla swoich zespołów, prawda? Będą się troszczyć o nich, będą robić za nich różne rzeczy. Troszczenie się jest okej, ale w momencie, kiedy za bardzo wchodzisz na teren swoich ludzi, w takim sensie, że zaczynasz za nich wykonywać pewne rzeczy kosztem swojego czasu, swojej energii, to też jest to zły sygnał. Naprawdę nie musisz zasługiwać na to, żeby cię ludzie lubili dookoła. Nie musisz pracować, harować ciężko na czyjąś akceptację. Ważne jest to, żebyś ty wewnątrz siebie czuła, że sama siebie akceptujesz, że samej ci z tobą jest dobrze. To jest ważne, a twoja wartość nie zależy od tego, czy spędzisz 14 czy 17 godzin w pracy i jeszcze poświęcisz sobotę na to, żeby dokończyć jakiś raport. Także myślę, że tutaj trochę jest ten kłopot właśnie z takim, z naszym, no, tym słabym poczuciem wartości bardzo często. A potem to się właśnie przekłada na przeciążenie pracą i na wypalenie.
Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo to jest taki bardzo holistyczny i pełen obraz tego, jak ja przynajmniej też rozumiem wypalenie zawodowe, że to jest trochę taka kumulacja wielu różnych czynników, nie? Jest ten aspekt fizyczny tego, że nasze ciało i nasz mózg są po prostu zmęczone, że wzięliśmy na siebie za dużo, ale jest też całe mnóstwo czynników związanych chociażby z tym, o czym mówisz, nie? Z poczuciem własnej wartości, z tym, jak widzę siebie w grupie, w tym, jak widzę siebie w mojej roli, w której jestem. Ale też wyobrażam sobie, że to też mogą być po prostu pewne kompetencje, których nam brakuje, nie? Chociażby, nie wiem, to, co mówisz o tych mamuśkach, nie? Wyobrażam sobie, że też dla nich ogromnym problemem, nie tylko jakby pomijając już ich poczucie własnej wartości, to ogromnym problemem może być chociażby umiejętność takiego sensownego delegowania obowiązków.
O tak, bardzo często jest to związane właśnie albo z brakiem umiejętności delegowania, albo też z oporem przed delegowaniem, związanym z kolei z takim strachem, że jeśli zacznę delegować za dużo, to będę postrzegana jako osoba, która, czy też liderka, która się pozbywa czynności, zadań, które do niej należą. Że ja mogę skrzywdzić ten mój zespół czy jakiegoś konkretnego pracownika, dając mu za dużo. Że on będzie przeciążony, że on się poczuje źle w mojej obecności i będzie miał do mnie pretensje. Czyli znowu wracamy do tego samego źródła problemu, czyli że ja mogę kogoś skrzywdzić. Ojej, nie daj Boże, nie mogę absolutnie go przeciążyć, ale mogę przeciążyć samą siebie. I to jest trochę błędne koło.
No też wyobrażam sobie, że innym powodem tego niedelegowania może być też trochę brak nie chcę używać słowa brak zaufania, ale trochę mi się to tak kojarzy, nie? Że ja wiem, jak to zrobić, ja wiem, jak to zrobić tak, żeby było tak, jak ja chcę, i może nie do końca daje możliwość innym ludziom sprawdzić się w tym, nie? Pokazać, że oni też potrafią to zrobić. Może inaczej niż jakbym to do końca chciała, ale równie dobrze.
To też się często zdarza, tak. Niestety.
To skoro już jesteśmy przy tym temacie liderek i liderów szeroko pojętych, co możemy zrobić jako liderzy, żeby się nie wypalić albo poradzić sobie ze swoim wypaleniem, zwłaszcza jeżeli są ludzie, którzy są od nas zależni. No a w drugiej kolejności, co możemy jako liderzy zrobić, żeby pomóc naszym współpracownikom czy naszym podwładnym poradzić sobie lub też uniknąć wypalenia?
Wiesz, ja myślę sobie, że przede wszystkim być uważnym na samego siebie, to jest pierwsza istotna rzecz, być dla siebie dobrym i czułym. To brzmi może tak trochę zabawnie w kontekście liderów, kiedy myślimy o jakimś, nie wiem, poważnym menedżerze czy liderze, natomiast faktycznie ważne jest to, żeby mieć świadomość, że nikt o ciebie nie zadba tak, jak ty sama bądź sam. Czyli miejmy świadomość, że bardzo często to, co wcześniej powiedziałam, my sami sobie robimy krzywdę, biorąc na siebie za dużo, zbytnio wydatkując własną energię, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy w stanie udźwignąć jeszcze jeden projekt, jeszcze jedno zadanie, jeszcze posiedzę dzisiaj do 24, ja to jeszcze tylko dzisiaj skończę, jutro już sobie dam spokój. I takie powtarzanie sobie, że jeszcze mogę wrzucić do tego swojego wielkiego worka, który mam zawieszony na plecach, że ja jeszcze dam radę i udźwignę, to możemy sobie wyobrazić taki wielki wór kamieni, już ciężki, już wypełniony po brzegi i dokładamy jeszcze jeden wielki, ciężki kamień. I na ile jesteśmy w stanie iść do przodu z takim wielkim worem pełnym ciężkich kamieni? Wielu menedżerom wydaje się, że jeszcze mogą. Natomiast w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać u nas problemy fizyczne, zdrowotne, to jest już bardzo, bardzo poważny sygnał. Kiedy zaczynają się do tego pojawiać jeszcze właśnie takie objawy, problemy psychiczne, emocjonalne, mentalne, kiedy przestaje cieszyć się swoją pracą, przestaje cieszyć się, bądź inaczej, wręcz stresuje się i frustruje na myśl, że muszę znowu iść do pracy i jest to chroniczne, powtarza się praktycznie codziennie, wręcz nie mam ochoty patrzeć na ludzi, którzy mnie otaczają, a zaczynam wręcz odczuwać negatywne emocje w stosunku do nich, to już jest źle. Trzeba się obserwować, trzeba zauważać takie objawy i tak jak wcześniej powiedziałam, przyznać się do tego, że coś jest nie tak. To jest pierwszy bardzo, bardzo ważny krok i wydaje mi się też, że trzeba o tym rozmawiać. To też poruszyłyśmy ten temat trochę takiego nieprzyznawania się ze względu na strach, że ktoś może pomyśleć, że jesteśmy słabi. I bardzo mi się podoba to, jak podchodzi do tych kwestii, nie tylko wypalenia, ale w ogóle też wstydu i słabości, Brené Brown. I ona mówi o tym, że trzeba rozmawiać, trzeba się podzielić własnymi przeżyciami z osobą, której ufamy. Może to być ktoś z rodziny, może to być nasz przyjaciel, przyjaciółka, może to być terapeuta, może to być nasz coach, mentor, ktokolwiek, z kim jesteśmy w stanie otwarcie o tym porozmawiać. Ja uważam, że to jest w ogóle też, to jest kolejny krok, który musimy zrobić, żeby dać upust temu, co się w nas dzieje, żeby to z nas po prostu wyszło. A dopiero potem możemy zacząć się zastanawiać, co z tym zrobić. Pierwsze przyznać, a potem zacząć o tym głośno rozmawiać. I myślę sobie, że taki kolejny krok to jest, powiedziałabym, zdiagnozowanie źródła, przyczyny, czemu to się dzieje. Bo wydaje mi się, że wypalenie to jest nie tylko kwestia, znaczy jakby samo wypalenie jest efektem przeciążenia psychicznego, fizycznego, ale to przeciążenie z czegoś wynika. Może właśnie ze względu na to, że chcemy tak upiększyć nasz obraz w oczach naszego zespołu czy szefostwa, że bierzemy na siebie dużo rzeczy, dużo projektów i ich po prostu nie jesteśmy w stanie dowieść. Może jest to nasza sytuacja finansowa, bardzo trudna, w której też bierzemy bardzo dużo pracy na swoje barki, bo chcemy załatać pewne dziury. Może to jest kwestia relacji z szefem albo relacji z kimś innym w pracy, kto jest konfliktowy i my wpadamy w te konflikty i w tą trudną emocjonalnie sytuację i też próbujemy sobie w jakiś sposób z nią poradzić, ale stres w nas się kumuluje. I teraz ważne, żeby znaleźć przyczynę, to źródło i zastanowić się, co my możemy z tym zrobić. Bo możemy oczywiście pracować nad objawami, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest, żeby dotrzeć do sedna i zacząć też pracować nad przyczyną. I to jest taka kolejna rzecz. A potem znaleźć swoje sposoby już na to, żeby sobie dać pomóc, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić, żeby być bardziej uważnym i żeby zacząć odpoczywać, a może też sięgnąć po takie sposoby jak na przykład terapia, bo dlaczego nie? Mi to pomogło.
Szalenie mi się podoba to, co powiedziałaś o tym szukaniu przyczyny, bo rzeczywiście stres stresem, ale też nie zawsze i nie każdy stres przyczynia się do naszego wypalenia.
Oczywiście.
Nie? Więc bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o tym, że dobrze jest też znaleźć tą przyczynę tego stresu, tego negatywnego stresu i ją rozwiązać. I też podoba mi się to, że dużo z tych przyczyn potencjalnych, które wymieniłaś, to są takie przyczyny w zasadzie relacyjne i ludzkie.
Tak.
I myślę sobie, że to jest coś, o czym tak rzadko mówimy w kontekście bycia pracownikiem, albo bycia menadżerem, albo bycia biznesmenem, czyli o tych relacjach naszych zawodowych. Nie? Jakoś nam się chyba tak wydaje, że no wystarczy, że się tolerujemy, nie? Że te takie zawodowe relacje to są takie, no nie musimy się lubić, nie? Wystarczy, że zrobimy naszą robotę do końca. Ale też wydaje mi się, że to chyba nie jest do końca tak. Owszem, no nie musi to być jakaś nie wiadomo jaka bliska relacja, żebyśmy byli w stanie współpracować. Ale też wydaje mi się, że to jest po prostu relacja jak każda inna, nie? Która też ma jakiś swój wskaźnik zdrowia. I co w zasadzie możemy zrobić w tym kontekście zawodowym? Szczególnie w przypadku, kiedy w pracy ciężko jest mówić o takich rzeczach jak emocje, o tym, że ktoś nas jakoś uraził. Często mówi się bardzo tak na poziomie kompetencji, faktów, a nie bardzo się mówi na poziomie właśnie emocjonalnym. Jak o tym mówić w pracy, żeby te relacje pozostały zdrowe?
Ja myślę, że trzeba mówić o emocjach w pracy. Ja jestem przeciwnikiem teorii, że w pracy należy emocje chować, tłamsić i nie mówić o nich, wręcz przeciwnie. Myślę sobie też, że oczywiście, że to jest prawda, że my nie musimy się w pracy kochać, padać sobie w ramiona i wyznawać sobie wielką miłość, bo to nie o to chodzi rzeczywiście. Myślę sobie, że jak obserwuję zresztą pracę liderów czy zespołów, ważne jest to, żebyśmy się szanowali. Szacunek jest niesamowicie ważny. Wiesz, miałam okazję też robić niedawno badanie zaangażowania pracowników według 12 pytań pochodzących z przygotowanych przez Instytut Gallupa. I jednym z pytań, czy też stwierdzeń w tym badaniu zaangażowania pracowników jest takie zdanie: mam w pracy dobrego przyjaciela. I powiem, że było to zdanie, które było niesamowicie kontrowersyjne i wzbudziło dużo emocji i komentarzy ze strony pracowników, a szczególnie menedżerów, którzy twierdzili: ja nie potrzebuję mieć przyjaciela w pracy, no co to w ogóle za pytanie, prawda? Więc starałam się im wytłumaczyć, że to nie chodzi o to, żeby mieć najlepszego przyjaciela w pracy, taką przyjaciółkę od serca, papuszki, nierozłączki chodzą zawsze wszędzie razem, to nie o to chodzi. W tym pytaniu Gallup próbował wyrazić taką bardzo ważną naszą potrzebę, związaną właśnie z bliską relacją z kimś, do kogo mamy zaufanie, na kim możemy polegać i do kogo możemy pójść z jakimś problemem czy wyzwaniem, które się pojawiło w naszym życiu zawodowym. Potrzebujemy kogoś. Ja bardzo często spotykam się z różnymi takimi komentarzami. Czasami przychodzą do mnie też ludzie, którzy mówią: wiesz co, ja się tutaj źle czuję. Ja nie mam tutaj nikogo, z kim mogłabym pójść na kawę albo na obiad. To jest rzeczywiście przykre. Jeżeli spędzasz czas, który jest przeznaczony na lunch, jedząc kanapkę przy biurku, bo nie masz z kim pójść na obiad sama, dalej pracując, to jest naprawdę przykre. Potrzebujesz mieć w pracy kogoś, z kim możesz po prostu spędzić te parę minut, nawet jeżeli chodzisz już na papierosa, czego nie pochwalam, ale możesz faktycznie wyjść z jakąś osobą, z którą po prostu pogadasz o luźnych tematach, z którą pójdziesz na obiad, której się zwierzysz, jeżeli cię ktoś wkurzy w pracy, czy klient, czy nawet ten twój szef. Możecie po prostu się wygadać przed sobą. To o to chodzi. Faktycznie budowanie relacji w miejscu pracy jest bardzo istotne i ja też obserwuję, że kluczem do budowania tych relacji jest po prostu zdrowa komunikacja. Zdrowa komunikacja, która polega na tym, że przede wszystkim jesteśmy otwarci na siebie, otwarci w takim kontekście bycia ciekawym drugiego człowieka, bycia ciekawym, zadając mu różnego rodzaju pytania, interesując się życiem naszych kolegów dookoła, czy naszych podwładnych, jeżeli jesteśmy menedżerem, i też słuchania takiego na 200%, słuchania z pełnym oddaniem, z pełnym zaangażowaniem, z pełną koncentracją i wysiłkiem zrozumienia drugiej strony, czyli z kolei mówimy tutaj o empatii. Ja jestem też taką dużą zwolenniczką tak zwanej non-violent communication, czyli komunikacji bez przemocy, i też bardzo często odnoszę się do tej właśnie komunikacji na różnego rodzaju warsztatach, które prowadzę, bo uważam, że większość problemów, jeżeli nie wszystkie, związanych z niezrozumieniem siebie, związanych z, nie wiem, złym wykonywaniem pewnych czynności w pracy, to są problemy, które wynikają właśnie ze złej komunikacji. Z takiej komunikacji, do której się po prostu nie przykładamy, której nam się po prostu nie chce bardzo często, w której koncentrujemy się na samych sobie, a nie na drugim człowieku. Dlatego jeśli pytasz mnie, co można zrobić w miejscu pracy, to rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza jeżeli jesteś liderem. Myśl o tym, że pracujesz dla ludzi, to oni tak naprawdę są takim, takim sercem, można powiedzieć, kręgosłupem tego, w jaki sposób ty też dowieziesz swoje cele. Ostatnio też czytałam taką książkę Simona Sinka, Liderzy jedzą ostatni, i Simon Sinek mówi tam o tym właśnie, że i tak naprawdę te organizacje będą mocne i przetrwają, w których liderzy będą mieli świadomość, że powinni ludzi traktować jak ludzi. Nie jak jakiś numer pracowniczy na liście czy w tabelce w Excelu, tylko ludzi. Jeżeli liderzy zaczną zauważać swoich podwładnych, zaczną być ciekawi ich życia, ciekawi ich jako istot ludzkich, ja myślę, że może wiele się zmienić w organizacjach. I to też może wpłynąć na atmosferę w pracy, co z kolei wpłynie też na jakość tego, jak będziemy się w ogóle czuć w naszym środowisku zawodowym, i automatycznie to się przełoży też na mniejszy stres, no i brak wypalenia w konsekwencji. Mhm.
Powiem ci, że ja niesamowicie empatyzuję z tym, co ty mówisz. I też jak sobie patrzę na swoje doświadczenia zawodowe i różnice między miejscami pracy, w których czułam się naprawdę dobrze i komfortowo, nawet jeśli nie było łatwo, nawet jeśli działy się jakieś różne rzeczy, ale jednak mimo wszystko, w których czułam się bezpiecznie i w których pokonywałam pewne przeszkody, a jeżeli porównam je z miejscami, w których czułam się po prostu źle, to bardzo często się to sprowadzało właśnie do posiadania kogoś w pracy, komu mogłabym się zwierzyć, komu mogłabym powiedzieć, że nie wiem, że czuję się tak, a nie inaczej, tak? Że czuję się potraktowana źle, albo że mam takie marzenia, i żeby ktoś chociażby mi powiedział, to jest super i będę cię wspierać w tym, nie? A już najlepiej było, kiedy to był na przykład mój bezpośredni przełożony. Wiadomo, że z bezpośrednim przełożonym nie zawsze ta relacja jest super bliska, bo też oni zazwyczaj są bardzo zabiegani, ale coś, co ogromnie osobiście mnie pomogło w tych dobrych miejscach pracy, to, że miałam bezpośrednich przełożonych, którym na mnie zależało, którzy mnie wspierali, którzy co jakiś czas robili ten wysiłek, żeby ze mną porozmawiać jeden na jeden i zapytać, jak ty się czujesz? Jak ty się czujesz z tą sytuacją? Jak ty się czujesz z tą osobą? Co myślisz o tym? Co myślisz o tej decyzji, która została, nie wiem, podjęta w firmie albo w zespole, albo w czymkolwiek innym? I to zmienia ogromnie dużo, bo nagle te rozmowy oczywiście nie są łatwe, ale czujemy, że kurczę, jest ktoś, kto mi tutaj kibicuje, ktoś, komu na mnie zależy, ktoś, kto stanie za mną, jeżeli coś by się działo. To buduje zupełnie inne zaangażowanie w pracę niż w miejscu, w którym każdy jest twoim wrogiem albo jest ci obojętny, nie? Tak. Zupełnie inaczej pracujesz wtedy, bo też chcesz tym ludziom może niekoniecznie zaimponować, co też, no oni ci dają pewien kredyt zaufania też, nie? Więc też chcesz w pewnym sensie no, odpłacić im się za to.
To prawda, tak. To jest ważne, co powiedziałaś, to pytanie, które przytoczyłaś jako przykład. Jak się czujesz z tym zadaniem, z tym projektem, z tą decyzją, z tymi ludźmi? Jak się czujesz? Gdybyśmy to pytanie częściej zadawali naszym ludziom, naszym pracownikom i gdybyśmy wysłuchali z taką uważnością odpowiedzi, naprawdę byłoby zupełnie inaczej. Bo bardzo często te rozmowy, jeżeli już odbywają się takie spotkania jeden na jeden, dotyczą celów, zadań, bieżących projektów, a jak ci to poszło, a nad czym teraz pracujesz, a jakie masz problemy, a gdzie potrzebujesz.
Spowiedź,
tak, tak, ale zapytajmy o to, jak się ktoś czuje, jak się masz z tym, czego potrzebujesz ode mnie, jakiego wsparcia mogę ci udzielić, tak po prostu, po ludzku.
Ja mam taką myśl, I powiedz mi, czy to się u ciebie też w twoim jakby doświadczeniu w pracy z liderami i liderkami sprawdza. Ja na pewno wiem z mojego doświadczenia i też z rozmów z wieloma kobietami, w ogóle też trochę dla kontekstu, ja przez wiele lat pracowałam w branży w zasadzie męskiej, bo w IT byłam programistką. I dla mnie jako dla kobiety ogromnym problemem było to, że ja byłam otoczona mężczyznami. Mężczyźni, jak wiemy, w większości no, nie komunikują aż tak swoich emocji i też nie pytają o te emocje aż tak często. Oczywiście jest ogromna ilość chlubnych wyjątków.
Na szczęście.
Na szczęście. Ale coś, co mnie jako... I też wiele razy padało takie pytanie, co możemy zrobić, żeby więcej kobiet było w IT, nie? Że zależy nam na tym, żebyśmy mieli tą różnorodność, żebyśmy też mieli różne spojrzenia, żebyśmy też mieli po prostu więcej potencjalnych pracowników, nie? I tak z perspektywy czasu taka myśl, która ciągle i ciągle do mnie wracała, to, że może też troszeczkę musimy zmienić klimat, który panuje w firmie. I nie mówię tutaj tylko o jakichś seksistowskich żartach czy tego typu rzeczach, bo to są takie rzeczy widoczne i dość oczywiste, ale też chociażby o tym, żeby było więcej rozmów o emocjach, więcej no właśnie, ciepła i emocjonalności w pracy, bo to jest coś, czego mnie osobiście ogromnie brakowało. I nawet kiedy te rzeczy się zdarzały, to one nie zdarzały się w takiej częstotliwości i w takiej ilości, jakbym tego potrzebowała. Nie każdy konflikt byłam w stanie rozwiązać, nie każdą relację byłam w stanie utrzymać w zdrowiu. Ale też od razu jak to mówię, to też sobie uświadamiam, że, no, że dla mężczyzn to też nie jest łatwe, może nie do końca o tym myślą w ten sam sposób jak my kobiety, bo też w innych kontekstach nie są jakoś bardzo emocjonalni. Natomiast myślę, że no też by ogromnie na tym skorzystali.
Nie jest to łatwe, rzeczywiście. Ja też w swoim czasie pracowałam w procesach indywidualnych, procesach coachingowych z menedżerami. I w coachingu bardzo często dotykamy tematu emocji i tak bardzo to było zabawne, bo najczęściej, kiedy pytałam mężczyzn na przykład to, jak się czujesz z jakąś tam sytuacją, w jakimś kontekście, to było dobrze. Tak, jestem okej z tym. I ja, no dobrze, a coś więcej, może spróbuj to jakoś tak bardziej rozwinąć, poczuć, co jeszcze tam się mieści. I tu był już naprawdę wielki problem, bo nawet słownictwo dotyczące emocji u mężczyzn bywa bardzo często mocno ograniczone. Czuje się dobrze, czuje się w porządku, czuje się zadowolony albo czuje się niezadowolony. Więc faktycznie, no ale to też są trochę takie nasze stereotypy, wydaje mi się, społeczne, które tak uwarunkowały mężczyzn, że mężczyzna nie mówi o emocjach, że mówienie o emocjach to jest też okazywanie słabości, a więc nie mówimy o emocjach. A szkoda, bo bardzo często wydaje mi się, że tutaj też można by świetnie budować relacje i pomiędzy mężczyznami i kobietami. I to jest też w kontekście tego, co ty powiedziałaś, zmiany takiego klimatu i atmosfery pracy, jeżeli bylibyśmy rzeczywiście bardziej otwarci na siebie, czyli mężczyźni otwarci na emocjonalność, a też kobiety z drugiej strony takie wyrozumiałe na ten opór męski przed emocjami, prawda? Żeby też empatyczność, czy empatia kobiet,
też nie przyciskać ich do muru, nie?
Tak, dokładnie, tylko żeby tak właśnie empatycznie, z wyrozumiałością podejść do tego takiego, jakby to powiedzieć, no, dystansu męskiego do emocji, bo to też jest okej, też jest okej. Ja też mam jeszcze taką jedną myśl związaną, bo pytałaś wcześniej o to, jak liderzy mogą pomagać swoim ludziom, którzy czują się, czy są może na granicy wypalenia i mają z tym jakiś kłopot. Ja myślę, że to jest też kwestia uważności menedżerów na własnych pracowników. Czyli to, co też trochę wcześniej powiedziałyśmy, bądź czujny, obserwuj swoich ludzi pod kątem tego, jak się czują, jak się zachowują, jakie sygnały wysyłają na co dzień. Czasami wydaje nam się, że jeżeli ktoś przestaje realizować zadania na wysokim poziomie, jak to robił wcześniej, to znaczy, że no nie chce mu się, stracił motywację i musimy podnieść jego motywację i zastanawiamy się, jak to zrobić. A czasami to nie jest kwestia tego, że komuś się przestało chcieć, tylko to jest kwestia właśnie różnego rodzaju, no, takich może wewnętrznych zmagań, problemów, kłopotów, w które ktoś wpada. Może to jest właśnie kwestia przeciążenia projektami. Tylko jako lider my potrzebujemy się tym zainteresować, potrzebujemy zbadać tę przyczynę. I to też buduje naszą relację z ludźmi, ale to też pomaga nam w wyjściu naprzeciw ich potrzebom, bo potrzeba naszego pracownika jest naprawdę bardzo ważna, też w kontekście emocjonalno-mentalnym. I jako lider możemy też naszym pracownikom podpowiedzieć i wesprzeć ich w tym, żeby sobie z taką sytuacją poradzić. Oni tego po prostu, może czasami nieświadomie, ale oczekują. Bo w sytuacji w środowisku zawodowym ten lider, menedżer jest taką pierwszą osobą, do której pracownik powinien pójść. Czasami nie idzie.
Powinien móc pójść też.
Tak, i powinien móc pójść, dokładnie. Powinien mieć te otwarte drzwi. Mhm.
Bardzo mi się podoba to, co mówisz o tej czujności na to, z czym sobie ten człowiek radzi lub nie radzi. I o tym, że powodów tego, że ktoś nie pracuje z taką wydajnością, z jaką byśmy chcieli, albo z taką, jak pracował kiedyś, może być multum. I w większości to są powody wewnętrzne, różne.
O tak.
I też myślę, że to się pięknie wpasowuje w to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli o tym, że potrzeba nam chyba w miejscu pracy lepszej komunikacji i większej otwartości na siebie i większej też otwartości na emocje wzajemne, bo myślę sobie, że tak sobie przynajmniej wyobrażam, że mogą być takie dwa główne wewnętrzne powody, nie? Jeden może być związany z tym, co się dzieje ze mną w pracy i może to jest tak, że ja po prostu w pracy z czymś się zmagam, ale przez to, że no właśnie, jestem w pracy, więc rozmawiamy o rzeczach, które dotyczą pracy, o umiejętnościach albo o zadaniach, celach, tak jak to określiłaś. To tak mam wrażenie, że może nie mam przestrzeni na to, żeby się podzielić emocjami albo z jakimś konfliktem albo problemem takim ludzkim, emocjonalnym, który mam w pracy. I trochę chyba też jest tak, że my się tak zapędzamy w taki kozi róg, nie? Że coś, co jedna rozmowa z menadżerem mogłaby w zasadzie rozwiązać, przez to, że przez wiele miesięcy czy tygodni o tym w ogóle nie możemy porozmawiać, czy nie czujemy, że możemy porozmawiać, staje się nagle ogromnym problemem, nie? I nagle ktoś rezygnuje z pracy.
O, właśnie.
Albo nagle ma bardzo intensywny i tak naprawdę nie wiadomo, czemu zrezygnował z pracy, nie? A pewne problemy moglibyśmy bardzo wcześnie wyeliminować. A drugi taki wątek, który mi się nasunął, to, że to mogą być problemy osobiste.
Mm-hmm.
I tak sobie myślę, że wiele takich komunikatów słyszałam o tym, że no, problemy osobiste to powinny być rozwiązywane w domu, tak? I że menadżera to w zasadzie nie powinno interesować, czy ktoś ma depresję, albo czy się rozwodzi, albo czy mu, nie wiem, pracownikowi ktoś umarł, albo coś innego się podziało. Ale też sobie myślę, że to nie jest do końca tak, nie? Bo ten człowiek, nawet jeśli go uznamy za, powiedzmy, narzędzie pracy, tak? To o narzędzia też trzeba dbać, nie? I to nie ma znaczenia, czy pracownik, nie wiem, czy problemy pracownika wynikają z domu, czy z pracy. Te problemy na pracę się przenoszą.
Zawsze.
Dokładnie, nie? Więc zastanawiam się też, co taki menadżer może zrobić w przypadku, kiedy to jest problem wewnętrzny, tutaj już wspomniałyśmy o komunikacji, ale co też może zrobić w przypadku, kiedy to jest problem osobisty danej osoby, nie? Gdzie no niekoniecznie jest w stanie zapewnić pełne wsparcie, ale co może zrobić?
No tak, bywają tacy menedżerowie, którzy bardzo grubą krechą odcinają życie zawodowe od życia prywatnego. Ja widzę, że to się nie sprawdza. My po prostu mamy życie. Po prostu żyjemy i praca jest częścią tego życia, nasze hobby jest częścią tego życia, rodzina jest częścią tego życia, to jest po prostu, no nazwę to brzydko, jeden wielki wór, do którego wrzucamy różne rzeczy, różne doświadczenia, różne sytuacje i nie możemy wyciągnąć z tego wora życia zawodowego i odstawić je na bok i powiedzieć, że to jest coś innego i nie mieszamy tego. To wszystko się miesza ze sobą, to wszystko się zazębia. Nasze emocje z życia prywatnego przenosimy do pracy i odwrotnie. Wracamy z pracy, dzielimy się z naszym, nie wiem, małżonkiem, narzeczonym czy partnerem, tym, co się w pracy wydarzyło. I to jest zupełnie naturalne. W momencie, kiedy zamykamy drzwi, to nie odcinamy tego jakby jakiegoś innego świata, który nagle przestaje istnieć. Nie. Dlatego pierwsza rzecz to jest, myślę sobie, przyznanie też i takie zaakceptowanie przez menedżerów właśnie tego, że moi ludzie mają swoje prywatne życie, życie rodzinne, życie, w którym dzieje się dużo różnych spraw i te sprawy mogą mieć wpływ na pracę. Ja oczywiście też nie jestem tutaj zwolenniczką takich sytuacji, akceptowania w 100% sytuacji, że no komuś coś się dzieje w życiu prywatnym i teraz wszystko rzuca. I menedżer, to już nie musisz pracować, ty już nie rób nic, posiedź sobie spokojnie, tak, bo ty musisz teraz sobie odpocząć i musisz się tutaj zrelaksować i wyluzować. Nie, to też oczywiście nie działa, bo praca też może być antidotum na nasze prywatne problemy, jak najbardziej. Jeżeli dzieje się coś złego w twoim życiu, przyjdź do pracy, znajdziesz tam, pracując, wykonując swoje normalne zadania, czy robiąc jakiś projekt, możesz też oderwać myśli od tego, co się złego dzieje w twoim życiu prywatnym. Więc to nie jest tak, że ani z jednej strony nie możemy tego odciąć totalnie, ani też nie możemy pozwolić na to, żeby faktycznie w 100% te sprawy wpływały. Natomiast lider może zrobić bardzo dużo, bo sam fakt otworzenia się i takiego wyjścia naprzeciw tej sytuacji, zauważenia jej, zaproszenia pracownika do rozmowy, do podzielenia się z tym. Czasami ten pracownik nie będzie miał ochoty się tym dzielić z liderem i to też jest okej. I nie miejmy mu tego za złe i nie uważajmy, że z nami coś jest nie tak. Po prostu zaakceptujmy to, że ta osoba nie ma potrzeby rozmawiania o tym w szczegółach z nami. Może powiedzieć po prostu, słuchaj, tak faktycznie mam teraz trudną sytuację w moim życiu. Nie chcę o tym mówić w szczegółach, ale bardzo cię proszę o wyrozumiałość i to już wystarczy. Ale sam fakt, że my wtedy zapytamy, jak mogę ci pomóc, co ja mogę dla ciebie zrobić, w jaki sposób mogę cię wesprzeć, to już jest dużo. To jest bardzo dużo, bo to świadczy o tym, że lider jest zainteresowany człowiekiem jako człowiekiem. Więc jeżeli dany pracownik nie wyraża chęci, czy też mówi wprost, że nie chce jakiejś konkretnej pomocy, czy że nie chce opowiadać o tym, co się dzieje, to nie zmuszajmy go do tego, nie naciskajmy, zostawmy go. Natomiast powiedzmy o tym wprost, moje drzwi są otwarte, możesz do mnie przyjść w jakimkolwiek momencie, możesz zawsze zapytać, poprosić, możemy po prostu porozmawiać. Pamiętaj, że jestem i chcę Cię wspierać. A czasem się zdarzy taka sytuacja, w której pracownik powie konkretnie, czego potrzebuje. Może potrzebuje tygodnia wolnego, może potrzebuje wychodzić godzinę wcześniej z pracy, bo ma jakąś trudną sytuację z chorym dzieckiem. To mogą być czasami banalne rzeczy, które jestem w stanie dać pracownikowi, a które w jego rozumieniu zmienią po prostu radykalnie jego życie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy. Zapytajmy, czego potrzebujesz.
Ja tak tylko siedzę i chłonę. bo to, co wszystko mówisz, to jest taki balsam na moje uszy i na moje serce. I to są takie rzeczy, o których ja też tyle razy rozmyślałam w kontekście bycia pracownikiem, czy w kontekście współpracowania z innymi ludźmi. Mm. I ja się z nimi tak ogromnie zgadzam. I tak nawet jak się zastanawiałam nad przyszłością rynku pracy, czy nad przyszłością zatrudnienia, to moje myśli właśnie najczęściej uciekały w tą stronę emocjonalną. Nie w jakieś futurystyczne, nie wiem, wystroje, czy futurystyczne, nie wiem, formy zatrudnienia, ale właśnie w to zatrudnienie, które jest bardziej ludzkie i bardziej no, wspierające po prostu życie, będące integralną częścią życia, a nie takim wyciętym kawałkiem. Bo mnie osobiście przeraża wizja funkcjonowania w ten sposób, że no idę do pracy na 8 godzin, jest mi wszystko jedno, czy mi się to podoba, czy nie. To jest taki czas w zasadzie trochę jakby stracony, trochę taki w transie i potem wracam i dopiero potem żyję, nie? To wydaje mi się, że to nie może być zdrowe do końca.
Nie, absolutnie. Wiesz co, mi się marzy taki świat, w którym ludzie będą przychodzić do pracy z lekkością i z radością. Ja oczywiście nie myślę o czymś takim, że każdy będzie w podskokach biegł do pracy i z euforią otwierał drzwi i od progu krzyczał do wszystkich, ależ cudownie jest, że znowu jesteśmy w pracy. Bo też nie chodzi o to, żeby, prawda, tutaj popadać w jakieś ekstremum, ale jak myślę o tej lekkości, to rzeczywiście ja czuję taką swobodę i taką radość wewnętrzną, po prostu zadowolenie i innymi słowy uśmiech, który może być obecny w miejscu pracy. Ja często też tak obserwuję, jak ludzie narzekają, jak ludzie używają takiego magicznego słowa w wielu organizacjach, słowa oni. Oni nie potrafią, oni nam nie dali znać, oni powinni się wziąć do roboty, to ich wina. I tak, wiesz, ciągle słyszę to takie zrzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. A gdybyśmy też zaczęli przyglądać się samym sobie i zaczynali taką zmianę właśnie od siebie, to znaczy też bycia takim uważnym na drugiego człowieka, bycia uważnym na jego potrzeby, na to, czy ktoś potrzebuje pomocy, czy może potrzebuje dobrego słowa, czy po prostu podziękowania, albo zwykłego uśmiechu na co dzień. Gdybyśmy wprowadzili takie mikro, naprawdę mikro zmiany do naszego życia zawodowego, to zaczęłaby się rewolucja moim zdaniem, naprawdę. Ja myślę sobie, że tutaj duża odpowiedzialność właśnie za to, żeby się to zaczęło, jest po stronie liderów. I też jak wspomniałaś o tym, że myślisz o takim futurystycznej wizji przyszłości właśnie w kontekście zawodowym. Ja pracując w korporacjach też mam okazję obserwować, jak wiele procesów w firmach się automatyzuje. To znaczy rzeczywiście jest tak, że no, dużą część pracy ludzkiej zastępują maszyny. Roboty. I to niekoniecznie chodzi o takie, wiesz, maszyny i takie roboty chodzące, wiesz, po korytarzu, jak R2D2 czy coś w tym stylu, ale maszyny, które są po prostu wbudowane w jakiś program, który obsługuje jakiś tam proces. I do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że oczywiście, że maszyny są bardziej wydajne, robią coś szybciej, mogą robić 20 czynności naraz, a pracownik, człowiek może robić jedną czy dwie. i przez to robimy rzeczy szybciej, lepiej, wydajniej i tak dalej. I to jest super, i to jest fajne, ale maszyny nie są w stanie zrobić jednej rzeczy. Nie zbudują relacji, nie poczują emocji. I dalej jestem przekonana, będą takie zawody i będą takie obszary, w których nie jesteśmy w stanie postawić maszyny zamiast człowieka, bo tam potrzebne jest zrozumienie, współczucie, empatia, otwartość. Tak to czuję.
Ja się z tobą całkowicie zgadzam.
I wiesz, niedawno słuchałam takiego podcastu, uwielbiam słuchać Oprah Winfrey, ona prowadzi takie podcasty Super Soul Conversations i tam rozmawiała jakiś czas temu z Jeffem Winersem, który jest CEO portalu LinkedIn. Ci, którzy są w korporacjach albo w różnych organizacjach, to oprócz Facebooka znają doskonale LinkedIn. I Jeff Winers mówił o takim leadershipie, który sam stosuje, można powiedzieć, czy też, nie wiem, może nawet użyję słowa wyznaje, mianowicie compassionate leadership, czyli taki leadership współczujący. I to był niesamowity wywiad i ja bardzo wszystkim polecam, posłuchajcie, co ten człowiek mówi o tym, w jaki sposób on zarządza ludźmi. I co było ciekawe, Oprah zaprosiła go do rozmowy, ponieważ Jeff został oceniony przez swoich 100% swoich pracowników jako jeden z najlepszych menedżerów. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, w każdym razie to było niesamowite i wręcz niewiarygodne, taki odsetek wysokich ocen w stosunku do niego jako menedżera. A on naprawdę prowadzi tą firmę i opowiadał o tym, jak on rozumie ten leadership współczujący i jak go stosuje, bo to nie chodzi tutaj o bycie takim słabym, miękkim liderem, który głaszcze po głowach wszystkich swoich pracowników i użala się nad ich problemami i jest tak wyrozumiały, że mogą robić z nim co chcą. Absolutnie nie. Ten leadership współczujący to jest leadership faktycznie współczujący. Czyli tutaj empatia ma niesamowitą rolę do spełnienia, to znaczy identyfikujemy się z pracownikami, z ich życiem, z ich problemami, jesteśmy tego ciekawi. To jest wszystko to, o czym rozmawiałyśmy do tej pory, ale też jesteśmy stanowczy, jesteśmy...
Asertywni.
Asertywni, tak, to jest też dobre słowo i czasami, jeżeli musimy podjąć trudną decyzję, nawet rozstania się z pracownikiem, to podejmujemy taką decyzję dla dobra zespołu, dla dobra tego człowieka, dla dobra projektu, firmy, ale cały czas z wyrozumiałością i z taką troską o drugiego człowieka. Niesamowity wywiad, bardzo polecam.
Też mnie naszła taka refleksja w momencie, w którym właśnie padło to słowo asertywne, nie? I pomyślałam sobie, że w zasadzie wracamy do tego, od czego zaczęłyśmy, nie? Że musimy znać siebie, że nawet jeśli, że zwłaszcza jeżeli jesteśmy liderami, że musimy znać siebie, że musimy wiedzieć, co my czujemy i wiedzieć, gdzie są nasze słabe punkty i pracować nad naszą pewnością siebie i na, żeby właśnie móc być równocześnie, nie? Równocześnie empatycznymi, ale też równocześnie asertywnymi i decyzyjnymi.
Mm-hmm. I sprawczymi, dokładnie. Tak, jak najbardziej. Masz rację. Ta świadomość samego siebie jest niesamowicie ważna i ja mam takie poczucie, że jeżeli myślimy o rozwoju przywództwa, rozwoju liderów w przyszłości, to powinniśmy w dużej mierze właśnie stawiać na tą samą świadomość, na rozwijanie takich nie tyle kompetencji, czy też narzędzi, jak udzielać feedbacku, jak delegować, to też jest ważne, nie należy tego ignorować, ale przy tym wszystkim ważne jest ta świadomość, ważne jest to, żeby liderzy pracowali nad tym i mieli zrozumienie, jakie mają wartości, jakie mają przekonania, jakie mają wewnętrzne, emocjonalne przeszkody do tego, żeby podejmować decyzje, jakie mają w sobie lęki. To jest niesamowite, że nie mając świadomości tego, my czasami próbujemy takimi plastrami zalepiać takie właśnie rany, ucząc się narzędzi komunikacyjnych, ucząc się właśnie narzędzi delegowania i tak dalej. A tutaj nie chodzi o to. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby zrozumieć samego siebie. Co takiego się dzieje, że ja się blokuję w konkretnej sytuacji? Co powoduje, że nie jestem w stanie wyrazić swoich emocji, pomysłów czy poglądów w obecności człowieka X czy Y? Co Co się dzieje, że boję się podjąć jakiegoś zadania albo boję się podjąć ryzyka?
Albo w drugą stronę, nie? Co się dzieje, że ja w tej rozmowie reaguję w taki na przykład agresywny sposób?
Właśnie, tak.
Co ten człowiek mi powiedział, w jaki czuły punkt mi uderzył i o co chodzi z tym czułym punktem, jak go rozwiązać, żeby... Bo to najpewniej wtedy nie chodzi o tego człowieka, nie? Tylko na przykład o jakąś przeszłość.
Tak, tutaj chodzi zawsze o mnie i to, co w sobie noszę. Jakie rany w sobie noszę, jakie przekonania na swój temat w sobie noszę, jakie programy mam wydrukowane. Tak, tu chodzi przede wszystkim o mnie, o moje ego, o moje poczucie wartości. I bez zrozumienia samego siebie będziemy, tak jak mówię, zawsze zalepiać plastrem ranę, która jest rozjątrzona i ona się nie wyleczy.
No to tak piękne koła zataczamy w tej naszej konwersacji. Cały czas wracamy do tego poznania siebie. I też sobie myślę, że ten najnowsze to twoje wypalenie, które tak inaczej przebiegło niż wcześniejsze właśnie przez tą twoją samoświadomość, nie? To, że już wiedziałaś, jak to się u ciebie objawia i co się u ciebie w życiu dzieje. I zastanawiam się, co teraz robisz, żeby wyjść, albo żeby utrzymać się w tym, żeby nie być wypaloną.
Tak, ja mam takie swoje sprawdzone sposoby, mogę się nimi podzielić.
No to koniecznie.
Tak, przede wszystkim dla mnie taką ważnym narzędziem, czy też techniką, to jest po prostu medytacja. Ja do tego bardzo zachęcam wszystkich. Medytacja nie w jakimś konkretnym nurcie, nie, to jest po prostu takie rzeczywiście praca nad tym, żeby wyczyścić umysł z myśli, żeby spędzić trochę czasu ze sobą i tak poczuć się wewnętrznie, poczuć, że jestem tu i teraz. To jest dla mnie bardzo ważne. To może trwać 5 minut, to może trwać 30 minut. Bardzo różnie. To zależnie od tego, jaką mam potrzebę w danym dniu. I to jest pierwsza rzecz. I rzeczywiście medytuję codziennie. Druga ważna dla mnie rzecz to jest ruch. I tutaj albo rower, zwłaszcza jak czuję, że narasta we mnie takie, wiesz, taka irytacja, to wskakuję na rower.
Idziesz się wyżyć.
Tak, idę to rozjeździć. Tak. Drugą taką rzeczą to jest yoga. Też staram się przynajmniej kilka razy w tygodniu ćwiczyć rano, żeby się porozciągać, żeby zacząć dzień w taki sposób. A jak mi się nie udaje, to wieczorem. A jak mi się nie udaje, to innego dnia. Nie robię sobie absolutnie wyrzutów, jeżeli nie ćwiczę. I to jest też istotne, że mam taką, wiesz, taką czułość dla samej siebie, że nie robię sobie planów pod tytułem będę ćwiczyć codziennie pół godziny albo godzinę, a jak tego nie zrobię, to od razu mam poczucie winy. Nie, to też jest taki element trochę dbania o samą siebie. Po prostu mówię, okej, dzisiaj nie miałam takiej ochoty i to jest okej. Trzecia rzecz to taniec. Taniec taki medytacyjny, taki intuicyjny, jak mam ochotę, to po prostu włączam sobie muzykę, jaka mi przychodzi do głowy i po prostu tańczę. Też przekonałam się, będąc na różnych warsztatach pięciu rytmów czy soul motion, jak taniec niesamowicie pozwala uwolnić różne negatywne i nie tylko, no w ogóle emocje, które w nas się kumulują. Bardzo, bardzo mi to też pomogło w swoim czasie. A z innych rzeczy, które robię i które też bardzo polecam, to jest pisanie. Ja piszę codziennie takie jakby dwa rodzaje dzienników, mogę tak to nazwać. To znaczy rano zazwyczaj piszę, tak spisuję sobie taki mój strumień myśli tak zwany, ale nie jest to taki strumień myśli, o którym mówi Julia Cameron w swojej drodze artysty, tylko jest to bardziej taki strumień myśli pozytywnych, w których ja jakby programuję sobie swój dzień. Ja chcę, żeby dzisiaj chcę na przykład być skoncentrowana, albo dzisiaj chcę mieć wspaniały dzień, dzisiaj chcę być radosna, dzisiaj mam spotkanie bardzo ważne i chcę być do niego przygotowana. Czyli trochę tak się programuję, a wieczorem piszę sobie po prostu dziennik. Co się wydarzyło, jakie miałam przemyślenia, za co jestem wdzięczna. Może się niektórym wydawać, że to jest dużo, ale dosłownie zajmuje mi to po 10 minut. Naprawdę, to jest jedna, dwie strony w małym zeszycie, a bardzo dużo mi to daje. I dla mnie też ważny jest kontakt z naturą. Też przekonałam się właśnie będąc w Indiach, jak brakuje mi natury. Mieszkam w mieście głośnym, brudnym i śmierdzącym, pełnym smogu. No i faktycznie kiedy...
Chyba wiem, w jakim mieście mieszka.
Tak, prawda? Tym takim, co był kiedyś uznawany za najbardziej zasmogowany w naszym kraju, w Krakowie. I rzeczywiście, no niestety już czuję, że smog wrócił do nas. No i bardzo mi to przeszkadza. Ale za każdym razem, kiedy mam okazję być gdzieś blisko natury, to z tego korzystam. No nie dalej jak tydzień temu byłam u moich rodziców, którzy mieszkają w małej miejscowości na Podkarpaciu. No i tam las jest po prostu prawie, że na wyciągnięcie ręki, więc pojechaliśmy wszyscy w trójkę z moimi rodzicami do tego lasu i po prostu tak jak dzieci, ja w ogóle z radością obserwowałam moich rodziców, którzy obejmowali drzewa, poklepywali je, gadaliśmy sobie z tymi drzewami. Taka zwariowana rodzina. Ale to też niesamowicie ładuje mnie taką pozytywną energią i taką, wiesz, takim poczuciem jedności z wszechświatem, taką świadomością, że nie jestem jakaś oderwana, tylko że jestem no, taką może drobinką, ale częścią większej całości energii, która przepływa przez wszystko, co żyje. I wtedy też czuję się taka zaopiekowana, że ktoś coś się o mnie troszczy. No i to właśnie daje mi natura. To są moje sposoby.
Ja tak pomrukuję z takim zadowoleniem, bo bardzo mi się podobają te twoje odpowiedzi i są takie, no takie ludzkie i takie z duszą i takie z sercem i bardzo się z nimi no utożsamiam zwyczajnie. I też myślę, że to jest piękny sposób na zakończenie tej naszej rozmowy. Hmm. A szczególnie, że rozmawiałyśmy o czymś, co łatwe nie jest.
To prawda.
I co nie jest przyjemne. A myślę, że to wspaniale taką, no niełatwą, aczkolwiek ważną rozmowę zakończyć właśnie takimi pięknymi przemyśleniami i pięknymi rozwiązaniami.
Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, że ważne jest to, żeby mieć świadomość, jeżeli czujesz, że przychodzi wypalenie albo czujesz, że już jesteś wypalona, wypalony, to ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że nie jesteś sam, nie jesteś sama. Jest naprawdę masa ludzi, którzy czują podobnie dookoła ciebie. Wystarczy się na to otworzyć i ważne jest, żeby o tym właśnie rozmawiać. A druga ważna kwestia jest taka, to też zdałam sobie sprawę z tego sama, przechodząc przez wypalenie, to jest to, że jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za swoje wypalenie i za to, co się z tobą dzieje. Po prostu weź za to odpowiedzialność, zatroszcz się o samego siebie. Po prostu potrzebujesz dać sobie pozwolenie na to, żeby sobie pomóc. To jest niesamowicie istotne. To takie rady.
Nie, wspaniałe, wspaniałe rady. Powiedz mi, Agnieszko, bo myślę, że nie jestem osamotniona w tym poczuciu, że ta rozmowa była niesamowita. No, gdzie ci ludzie mogą znaleźć? I opowiadałaś też tak gdzieś pomiędzy słowami o tym, czym się zajmujesz na co dzień. A myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, którymi się zajmujesz. Więc gdzie cię można znaleźć?
Gdzie mnie można znaleźć? No, przede wszystkim można znaleźć informacje o mnie i o tym, co robię na mojej stronie internetowej www.agnieszkapiotrowska.pl. Można mnie znaleźć też na Facebooku, tam mam swój fanpage Aga Piotrowska i też prowadzę grupę, która nazywa się Leadership z kobiecą duszą. Także zachęcam do przyłączenia się i tam dzielę się też swoimi przemyśleniami, różnymi wskazówkami dla liderek dotyczącymi różnych kwestii, czy to pewności siebie, czy też takiej własnej efektywności osobistej, albo po prostu takimi różnymi życiowymi sprawami. Też w Krakowie w 29 listopada prowadzę takie spotkanie, moje pierwsze debiutanckie spotkanie Women Leadership Meetup, czyli spotkanie dla kobiet liderek. Zapraszam serdecznie, to będzie 29 listopada, godzina 18:30, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście wydarzenie jest na Facebooku, jeśli ktoś jest zainteresowany, to bardzo, bardzo zapraszam, może też u mnie dowiedzieć się czegoś więcej. To jest takie spotkanie networkingowo, empatyczno. Tak, to jest taka przestrzeń dzielenia się różnymi sprawami kobiecymi, że tak się wyrażę, w kontekście właśnie bycia liderką. Także no, tym wszystkim, co nas gryzie czasami, co nas boli, czym potrzebujemy się podzielić z innymi liderkami, a nie mamy na to przestrzeni. To są takie najbliższe rzeczy. Też planuję na wiosnę wypuścić taki swój autorski program, 4-miesięczny program rozwojowy dla liderek pod kątem właśnie budowania pewności siebie, asertywności i właśnie takiego zadbania o samą siebie, o swoją energię, ale też będę na pewno o tym informować. No i jestem też na LinkedIn, jak przystało, na coacha, który współpracuje z korporacjami.
Wspaniale. Ja też oczywiście jak zawsze w tak zwanych show notes, czyli w notatkach do tego odcinka wszystkie linki, wszystkie nazwy, które tutaj padały.
Super.
Będę zamieszczać. Dziękuję Ci, Aga, bardzo za tą rozmowę. Ja się czuję po niej niesamowicie ubogacona i odżywiona. I mam nadzieję, że to nie ostatni raz u mnie w podcaście.
O, ja też mam taką nadzieję, bo bardzo, bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawiało i też czuję się tak zainspirowana bardzo, bardzo mocno, bo dużo rozmawiałyśmy o liderach, menedżerach i tak i z jeszcze większą energią teraz i zapałem ruszam do tego, żeby otwierać ich na duszę i otwierać ich na empatię i na ten kontakt i relacje z drugim człowiekiem. Także bardzo Ci dziękuję też za rozmowę, za Twoje pytania, za Twoje też to jak się dzieliłaś swoimi doświadczeniami, swoimi przemyśleniami. Bardzo Ci dziękuję.